Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień to jest poranny program w Radiu Kraków Kultura. Jego kolejnym gościem jest dzisiaj Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, przed nami główne uroczystości 60-lecia muzeum. To już w najbliższy weekend. A gdyby tak spojrzeć na tych 6 dekad, to które momenty w tej całej tradycji były punktami zwrotnymi dla tej instytucji, dla Muzeum Lotnictwa Polskiego?
No, na pewno sam początek, punkt zwrotny, czyli w ogóle powstanie muzeum, to dość ciekawa historia, bo w planach tych, którzy chcieli w Polsce taką placówkę stworzyć, no Kraków jakoś nie był na pierwszym miejscu, tylko Warszawa. No ale dzięki temu, że w Warszawie też specjalnie nikt się do tego nie kwapił, ale i też nie było jakiejś lokalizacji dogodnej, a tu się akurat złożyło w Krakowie, że lotnisko w Rakowicach było przeniesione, czy likwidowane i przeniesione do Balic, no to zrobiła się przestrzeń i no i dzięki temu ktoś tam zwrócił uwagę, że są hangary, jest infrastruktura, więc może te samoloty by właśnie przenieść do Krakowa i no i dzięki temu mamy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
No ale o tradycji związanej z Rakowicami, z tym dawnym lotniskiem pan nic nie wspomniał. To nie było ważne wtedy przy tej decyzji?
Nie, no z całą pewnością. Przecież lotnisko, pierwsze lotnisko niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku jako pierwsze lotnisko uzyskało no, tą niepodległość, niezależność od naszych zaborców, ale później i cała wspaniała historia dwudziestolecia międzywojennego, tradycje drugiego pułku lotniczego, więc to było naprawdę jedno z ważniejszych miejsc, lotniczych miejsc w Rzeczypospolitej. I to i bardzo dobrze, że tak to się stało, że to muzeum właśnie mamy w Krakowie, a nie w Warszawie.
Panie dyrektorze, 60 lat temu zrodziła się już myśl o powołaniu tej instytucji, czy tak naprawdę rozpoczęło się gromadzenie zbiorów?
Tak, znaczy myśl wśród osób, które chciały utworzyć taką instytucję, to ona z pewnością była. Natomiast, jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano i muzeum tak samo. Więc na początku była kwestia tej ochrony tych zbiorów, unikatowych zbiorów, które trochę mówiąc się tak poniewierały po Polsce i nie można było dla nich znaleźć miejsca. I decyzja o powołaniu takiego ośrodka ekspozycji sprzętu lotniczego przy Aeroklubie Krakowskim, ona zapadła w 1963 roku. I wtedy zaczęto do Krakowa zwozić te stare samoloty. To przyjmujemy jako początek Muzeum Lotnictwa, bo tak de facto się to stało. No tu już znalazły te samoloty swoje miejsce.
No ale to początki, jak się wydaje, nie były łatwe. No przypominam sobie to muzeum z przełomu lat 70. i 80. Jako dziecko tam bywałem, bo w pobliżu było moje mieszkanie. No, nie wyglądało to wówczas na poważną instytucję.
No nie, no trudno sobie wyobrazić na początku lat 60., że ktoś wiedział też, jak taką instytucję stworzyć, ale też i zagospodarować tą przestrzeń. To, że był hangar pusty, że były budynki administracyjne, zresztą jeszcze częściowo wówczas zajmowane przez wojsko, no to jeszcze nie była instytucja. W następnym roku, w 64., zorganizowano w Krakowie taką wystawę lotniczą z okazji 20-lecia PRL-u. Wtedy zaprezentowano 62 statki powietrzne. To tak można było to nazwać takim krakowskim salonem lotniczym. I to w zasadzie był taki no pierwsze większe wydarzenie pokazujące możliwości tej placówki. I to jest taki krok milowy. Później troszeczkę muzeum miało takie okresy przejściowe, to przechodziło pod Naczelną Organizację Techniczną. W zasadzie w 1971 roku, kiedy przeszło pod Ministerstwo Komunikacji, to wtedy było już taką poważną instytucją, otrzymało swój statut. No, można powiedzieć, złapało wiatr w żagle.
No ale tak naprawdę chyba przełomem były już lata 90. No przede wszystkim przejęcie przez samorząd wojewódzki, no i wreszcie nowy budynek.
Tak, oczywiście. To jeżeli mówimy o tych początkach, to wszystko się tak wykluwało, a faktycznie taki rozwój nastąpił po 90. roku. No w zasadzie w Polsce nastąpiły przemiany, więc to też się z tym wiązało, przemiany ustrojowe. I później dodatkowo jeszcze przejście muzeum, tak jak pan tu wspomniał, w 98 roku pod samorząd wojewódzki. To faktycznie był też taki skok jakościowy. Gmach główny, który właśnie w 2010 roku został oddany do użytku.
Panie dyrektorze, początkowo też mieliśmy inną nazwę, Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Co się stało z tą astronautyką? Kiedy ona wypadła z obiegu?
No, astronautyka wypadła w zasadzie z obiegu w momencie, kiedy muzeum zostało przejęte przez samorząd województwa małopolskiego, ale to już wcześniej troszeczkę omyślano też o tej zmianie nazwy, bo no, ta astronautyka pojawiła się z tego względu, że jeszcze w latach 60. czy 70. w Polsce były robione jakieś tam próby z rakietami. No oczywiście to nie znalazło poklasku na wschodzie, więc te programy kosmiczne w cudzysłowie zostały utrącone, ale część takich eksponatów w naszych zbiorach jest. I my to będziemy się starali pokazać też przy najbliższej okazji. Teraz mamy na przykład nową rzecz, demonstrator rakiety Perun, czyli też nowy program kosmiczny, który pojawił się w Polsce. Są próby, były robione na poligonie w Drawsku Pomorskim. Teraz mają być zrobione nad morzem. I jest założenie, żeby ta polska rakieta sięgnęła kosmosu.
Czyli jeszcze jakieś tradycje związane z astronautyką, z podbojem kosmosu są kultywowane przez
muzeum? Tak, są. Oczywiście my pokazujemy, tak jak pokazaliśmy też skafander Neil Armstronga w zeszłym roku w muzeum, więc lotnictwo i astronautyka są ze sobą związane. Czyli to jest taki dalszy rozwój lotnictwa. Najpierw troszeczkę od Ziemi, a później już wysoko. W kosmos.
To oczywiście nie koniec planów inwestycyjnych. Mamy ten główny budynek, no ale muzeum chce się dalej rozwijać. Jakie będzie Muzeum Lotnictwa Polskiego, kiedy będzie obchodzić swój jubileusz 70-lecia? Już z heksagonem i z kolejnymi hangarami?
Tak, ja jestem przekonany, że na pewno. To pierwsza sprawa, że no my się musimy rozwijać, chcąc spełniać swoją rolę w społeczeństwie ochrony tych zabytków nieba. Musimy się rozwijać, mamy ich dość sporo, musimy je chronić, zabezpieczać, dlatego też budujemy nowy hangar. Jestem przekonany, że powstaną następne. To jest konieczność, to po prostu musimy zrobić i w jakiś sposób zadaszyć też nasze eksponaty, bo no jeżeli tego nie zrobimy, to za chwilę nie będzie czego chronić po prostu tych dużych samolotów, które stoją pod gołym niebem. Po prostu no one się rozpadną, krótko mówiąc.
No to kiedy heksagon będzie ukończony i kiedy tam obiekty już muzealne trafią?
Heksagon mamy w planie do końca 2024 roku, czyli w przyszłym w zasadzie do września, tak zakładamy. Ja jestem przekonany, tak jak zresztą zadeklarował wykonawca, że hangar zostanie w tym roku postawiony. Natomiast mamy jeszcze całą resztę, czyli wyposażenie, ekspozycję. Tutaj jest troszeczkę więcej pracy, bo raz, że sama aranżacja, ale i eksponaty, które tam się muszą znaleźć, trzeba je przygotować. To są skomplikowane instalacje, no nie ujmując nic budowlańcom, ale postawienie słupów i konstrukcji stalowej zadaszenia jest znacznie łatwiejsze niż to wszystko wyposażyć. To zresztą jak z budową każdego domu.
Czyli po pikniku lotniczym w roku 2024 już będzie można kilka tygodni później odwiedzać heksagon.
To ja myślę, że jak chodzi o odwiedzanie, to myślę, że to będzie 25 rok, bo tak mamy zaplanowane, że ekspozycję planujemy oddać w 25 roku. Tu mamy cały czas taki margines. Zawsze zresztą ten margines warto mieć przy każdej inwestycji, żeby się nie przestrzelić z deklaracjami. Więc ja planuję 25 rok, tak zresztą mamy zapisane. Jak będzie szybciej i no to po prostu zrobimy, tak to się mówi, przed terminem.
Jakoś zmieniały się, czy zmieniły się plany związane z tym, co będzie można zobaczyć w heksagonie, czy wszystko?
Nie, tutaj się nic nie zmienia. Skupiamy się na sukcesach polskich pilotów sportowych. Tego nam w muzeum brakuje, a tak jak już wspominałem, no, tradycje są bogate, począwszy od początku lat 30., czyli sukces Żwirki i Wigury w zawodach Challenge. W tym roku mamy rocznicę przelotu Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk, więc mamy o czym mówić. To są kolejne rekordy, rekordy balonowe. Zresztą tak mogę zdradzić tutaj już tajemnicę, że od naszego jubileuszu będzie można oglądać w muzeum dwa puchary. Te puchary, które do tej pory były w zbiorach Aeroklubu Polskiego w Warszawie, teraz one trafiły do nas. Jest to właśnie ten puchar przechodni z zawodów szalanżowych, który no od 28 roku był przyznawany. Zawody były rozgrywane co dwa lata, więc później był 30, 32 i 34, kiedy były ostatnie razy. Ten puchar został ostatecznie w Polsce, przetrwał wojnę. No i teraz będzie można zobaczyć go w naszych zbiorach. A drugi puchar to jest puchar Gordon Bennetta, czyli związany czy przyznawany za zwycięstwo w zawodach balonowych. I też dostaliśmy go na własność jako Polska, z tego względu, że no wygraliśmy trzykrotnie przed wojną te zawody.
I to po pikniku lotniczym.
Tak, to już na pikniku będzie można zobaczyć już 18, w zasadzie 15 czerwca pojawi się na naszej ekspozycji. I to jest taka nowość, gratka dla wszystkich, że będzie można to zobaczyć u nas w muzeum.
Panie dyrektorze, to nowy hangar Heksagon, rok 2025. Wtedy miłośnicy lotnictwa będą mogli oglądać zbiory właśnie prezentowane w Heksagonie. A kolejny z hangarów? No bo to na Heksagonie się nie kończy.
No nie kończy się. To mamy całą zachodnią grupę hangarową i już mamy plany, żeby kolejne odbudowywać. Najpierw musimy przygotować dokumentację. I przymiarki do tej dokumentacji już są. O tyle może jest łatwiej, że jak już przebijemy się przez ten pierwszy hangar, czyli przez Heksagon, to następne będą swego rodzaju jakąś tam kopią tego hangaru. Ale to jest konieczne, żeby odtworzyć, dać dach dla samolotów po prostu.
Bo my mówimy o obudowie, a tak naprawdę to jest rodzaj odtworzenia hangarów już istniejących.
No w pewnym sensie odtworzenie w tym samym miejscu z bryłą. Natomiast konstrukcja jest zupełnie inna, bo też ma inne funkcje. To nie jest hangar dla samolotów, które tam cały czas są wtaczane i wytaczane i jest to używane do ciągłej eksploatacji. Tam ma być ekspozycja, ewentualnie jakieś magazyny albo miejsce, które też nam jest bardzo potrzebne na dokonywanie remontów. Remont dużego samolotu, no to nie jest prosta sprawa. No, trzeba mieć przestrzeń. Tego się w małym garażu nie da zrobić, więc chcąc te duże samoloty remontować, też musimy mieć duży garaż.
Panie dyrektorze, to oczywiście hangary, a co z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu lotniska? Jakie tam jeszcze plany na najbliższe lata?
Tak, to też jest bardzo ważne. To się jedno z drugim wiąże. Uporządkowanie całego terenu. W związku z tym, że no w tym roku planowane jest oddanie do użytku Centrum Nauki Kogiteon. To jest bezpośrednie sąsiedztwo naszego muzeum. Tutaj współpraca nam się bardzo dobrze układa pomiędzy instytucjami kultury. No i planujemy wspólnie ten teren zagospodarować. To ma być teren dobrze urządzony, zagospodarowany dla mieszkańców Krakowa. Ale no, to nie może być na dłuższą metę tak jak teraz to mamy, gdzie w zasadzie trudno jest zapanować nad porządkiem. każdy tam praktycznie może wejść. No jest to trochę związane z tym, że trwa budowa jeszcze cały czas i tam te kwestie ogrodzeń, uporządkowania nie są zakończone, dojazdu. Tutaj muszę też pochwalić władze Politechniki Krakowskiej, z którymi też współpraca nam się bardzo dobrze układa, bo no, jesteśmy sąsiadami i Politechnika, i Muzeum, i Kogiteon i tu te wspólne działania na tym terenie są koniecznością, żeby on naprawdę żył i był dobrze wykorzystywany.
To rozumiem, będzie taka część wspólna i Kogiteonu, i muzeum, ale oddana niejako mieszkańcom do użytku.
Tak, no to jest tak jak z każdą tego typu rzeczą. No, robimy coś dla dobra wspólnego, dla społeczeństwa. To nie oznacza tego, że w myśl, że tego, że każdy może tam robić, co mu się żywnie podoba. Ale żeby był to teren bezpieczny, to on musi być zabezpieczony. On musi być w jakiś sposób nadzorowany, uporządkowany i spełniać jakieś funkcje. Moim marzeniem jest, żeby tam były właśnie funkcje takiego, nazwijmy to trochę klastra edukacyjno-technologicznego, gdzie cały ten pas, długi pas startowy, 800 metrów plus drogami kołowania, byłby wykorzystywany właśnie w celach takich naukowo-badawczych, edukacyjnych, do realizacji różnych zadań, ale i też pod rekreację, bo na takim obszarze można robić różne rzeczy. Tam sobie można wyobrazić zloty pojazdów zabytkowych. Tam możemy sobie wyobrazić jakieś większe imprezy masowe, zresztą, które też się od czasu do czasu odbywają, ale też różnego rodzaju próby i badania, których w Krakowie tak naprawdę nie ma za bardzo gdzie przeprowadzać. Więc to pod takim kątem należy rozpatrywać funkcjonalność tego terenu.
O przeszłości i przyszłości Muzeum Lotnictwa Polskiego w porannym programie Radia Kraków Kultura opowiada Tomasz Kosecki, dyrektor muzeum. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.